Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Tydzień temu byliśmy z kołami Żywego Różańca na Jasnej Górze, ale też przy okazji odwiedziliśmy Tyniec i Kalwarię Zebrzydowską oraz zwiedzaliśmy Kraków. I podczas zwiedzania Krakowa okazało się, że istnieje, a już od 10 lat, o czym nie wiedziałem, bardzo ciekawe muzeum średniowiecznego Krakowa, znajdujące się w podziemiach sukiennic. Jest nawet takie miejsce, gdzie można zobaczyć właśnie z podziemia fontannę, która znajduje się na rynku głównym, a nawet kościół mariacki. I kiedy przewodniczka nas tam oprowadzała, poinformowała nas o wielu różnych takich ciekawostkach dotyczących życia średniowiecznego Krakowa. Niektóre z nich były dość zabawne, a niektóre nawet przerażające, bo mówiła o tak zwanych pochówkach wampirycznych, o tym, że ludzie wierzyli w to lub w tamto, że wiązano takim osobom podejrzanym o wampiryzm ręce i nogi i w ten sposób ich chowano i wiele innych tym podobnych ciekawostek. I w efekcie tego, jak się zdaje, niektórzy z uczestników doszli do takiego przekonania, że istnienie i wierzenie w diabła jest jakimś średniowiecznym mitem. W związku z tym, czy na kanwie tego, czego doświadczyliśmy, wiązała się dyskusja, w której ja nie potrafiłem zachować spokoju i wypowiedziałem się dość mocno i stanowczo, że jest herezją głosić, że diabła nie ma. I oto dzisiaj w liturgii słowa mamy odpowiedź na cały ten spór i na tę wielką dyskusję. Dlatego, że właśnie nieustannie powtarza się w naszej świadomości taka infantylizacja, czyli takie wkładanie między bajki tego, że diabeł to jest jakaś siła i rzeczywiście istnieje. Ewentualnie inni przerażeni jego działaniem przypisują mu omnipotencję, czyli wszechmoc. Omnipotens Deus, tylko Bóg jest wszechmogący, diabeł nie. Zresztą diabeł został pokonany przez Jezusa na krzyżu. Ale to są dwie takie skrajności, jedna i druga jest błędna. I to dzisiejsze słowo nam bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Ale myślę, że tu nie chodzi tylko o wierzenie lub niewierzenie w diabła, tu chodzi w ogóle o wzięcie pod uwagę istnienia rzeczywistości duchowej. Dzisiaj mamy potrzeby materialne i najchętniej byśmy je nieustannie zaspokajali. Mówi się ewentualnie o potrzebach psychicznych i na Zachodzie, w medycynie, w filozofii, w antropologii próbuje się ewentualnie wcisnąć duchowość właśnie w sferę psychiczną, ale nie bardzo się to udaje. Tymczasem sfera duchowa istnieje, ta dobra, jak też i ta zła. I dzisiaj święty Paweł mówi do nas: to bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Istnieje rzeczywistość niewidzialna. Ale wróćmy do dzisiejszego słowa, które, jak wspomniałem, mówi o działaniu złego. To działanie złego się przejawia w różny sposób. Widzimy dzisiaj bardzo ciekawą scenę, pełną dynamizmu. Otóż do Jezusa, który jest tak zaangażowany w czynienie dobra, że wraz z apostołami nawet nie ma kiedy zjeść, przychodzą trzy grupy. Trzy grupy, które są zaniepokojone dobrem. Co to jest? Jak to nazwać? Jak to zdefiniować, jeśli człowiek jest zaniepokojony dobrem? Jaka to jest pierwsza grupa? To są jego bliscy. Ogólnie bardzo sformułowana, określona grupa. Bliscy, być może krewni, choć o krewnych i o matce będzie mowa dalej. Przychodzą bliscy i mówią, obserwując to, co się dzieje, odszedł od zmysłów. I tu pytanie, czy to jest dyplomacja tłumacza, że tak delikatnie przedstawił sprawę, czy ci bliscy byli tak dyplomatyczni, bo tu chodzi nie o co innego, jak o oskarżenie o chorobę psychiczną, czyli poziom, można powiedzieć, psychiki. Albo, mówiąc potocznie, mówią mu: jesteś głupi. Bazując na wiedzy z książeczki niewielkiej Schopenhauera pod tytułem Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, stosują tutaj argument ad personam. Nie mają innych argumentów, ale widząc, co się dzieje, nazywają go głupcem. Ale to jeszcze nic. Posłuchajmy dalej. Otóż drugą grupą, która przychodzi do Jezusa, także zaniepokojoną, są uczeni w piśmie, czyli ówcześni przywódcy religijni kraju. To jest ciekawe, że przychodzą z bardzo daleka, bo Jezus tutaj działa w Kafarnaum, a oni przychodzą z Jerozolimy. To jest 200 kilometrów z buta, jakbyśmy powiedzieli potocznie, w jedną stronę. Sprawa musi być poważna, skoro chciało im się w upał taki długi dystans pokonywać. Ale to, co oni mówią, to jest dopiero ciekawe, a raczej przerażające. Bo mówią, że ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Kto to jest Belzebub? Belzebub od imienia Baala jest to biblijne imię, jedno z imion demona, złego ducha. Dokładnie oznacza to imię władca much, albo władca, przepraszam, na bonie nie powiem tego dosłownie, odchodów. Tak, diabeł to władca much, które się kręcą koło odchodów. Był taki serial dla dorosłych, kreskówka, którą oglądały dzieci, o zgrozo, pod takim właśnie tytułem Władcy Much, i to jeszcze z ortograficznymi błędami. Nie oglądajcie tego, na litość boską, bardzo was proszę. A jak będziecie oglądać, to miejcie na względzie, czyim imieniem jest zatytułowany tenże serialik. Oskarżają Chrystusa o to, że jest Belzebubem, że jest demonem. Jak można mieć w głowie, nie po kolei, żeby w ten sposób działać? A może tu nie chodzi o nie po kolei w głowie, ale chodzi o pewną zazdrość, bo zazdrość to jest smutek z powodu dobra. Jeśli oni widzą, że Jezus czyni dobro, a się smucą, to znaczy, że targa nimi zazdrość. To jest motyw, który prowadzi ich z kolei do swego rodzaju przewrotności, bo przewrotność, idąc dalej w naszym rozumowaniu, to nazywanie dobra złem i odwrotnie. Jezus czyni dobro, wypędza złe duchy, uzdrawia i dzieją się niesamowite rzeczy, a oni mówią, że to jest zło. Jezus oczywiście wchodzi tutaj w dialog z nimi, mówi do nich w przypowieściach i w żelaznej logice udowadnia absurdalność ich tezy. Natomiast na koniec przychodzi sama Matka Najświętsza wraz, napisane jest, z braćmi. To może stanowić pewnego rodzaju trudność, bo skądinąd wiemy, że Jezus nie miał rodzeństwa, że był Synem Bożym, a Maryja była dziewicą. Skąd ci więc bracia się wzięli? Otóż jest to semityzm. Tak się wyrażali zarówno Żydzi, jak i Arabowie, mówiąc o swoich bliskich. Do dzisiaj zresztą taka nomenklatura, taka świadomość, takie przekonanie, takie nazewnictwo istnieje w tym świecie bliskowschodnim. Przychodzą i także są zaniepokojeni. Szanują to, że Jezus mówi o Bogu, nie wchodzą. To też jest pewien zwyczaj właśnie semicki, że nawet matka szanuje to, że Jezus mówi o Bogu i dlatego nie wchodzi do środka. To nie ma nic wspólnego z lekceważeniem wobec Matki Najświętszej, ten tekst. Chodzi o zrozumienie kontekstu, a ten, kiedy zostanie zrozumiany, nie będzie nas niepokoił. Tam Jezus mówi właśnie o pokrewieństwie duchowym, o tym, że słuchanie słowa czyni z nas dzieci Boże, a w związku z tym także czyni nas braćmi Jezusa Chrystusa, czyni właśnie takiego swego rodzaju pokrewieństwo duchowe, a więc znowu wracamy do sfery duchowej. Ale skoro dzisiaj dużo się tutaj dzieje, skoro jest dużo zamieszania, to zamieszanie jest wywołane słowem, to dzisiaj warto chyba byłoby sobie pomówić o grzechach słowa, które są jakże bliskie i jakże częste w naszym codziennym życiu. Ileż to razy odebraliśmy komuś dobre imię, powtarzając jakieś bzdury, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Mówiąc jak Kołaczkowska z kabaretu. Byłeś? Widziałeś? Nie? No to po co gadasz? Przede wszystkim grzechem jest gadulstwo. Dzisiaj ktoś mi wysłał taki dowcip. Otóż siedzą dwie kobiety po cichu. Koniec dowcipu. Myślę jednak, że i mężczyźni też często mają długie języki, też nie potrafią siedzieć po cichu i potrafią powiedzieć, co im się tylko podoba, a zwłaszcza w małych środowiskach jest to bardzo widoczne, bardzo czytelne i do tych, co to mówią, chciałbym powiedzieć, że niech będą ostrożni, bo to właśnie ze względu na małe środowiska także wraca. No jest też to często związane z jakąś hipokryzją i ogromną obłudą, kiedy w oczy patrzy się z uśmiechem i zaprasza na kawki, a później oplata głupoty po całej wsi. Odbierając dobre imię, do którego wszyscy mamy prawo, nikt z nas z kolei nie ma prawa odbierać innym jego dobrego imienia. Inni z kolei twierdzą, ale proszę księdza, przecież to jest prawda. I co z tego, że prawda? Od kiedy to prawda jest wartością absolutną? Czy na wojnie należy mówić prawdę? Czy kiedy chodzi o jedność małżonków, należy mówić prawdę? Czy kiedy byłby przesłuchiwany ksiądz i ciążyłaby na nim tutaj tajemnica, to on ma mówić prawdę? Absolutnie. Bo prawda nie jest wartością absolutną. A my sobie bierzemy tą prawdę, która jest, owszem, niechlubna. Owszem, może pokazująca ze złej strony danego człowieka. I w imię prawdy idziemy do przodu, na sztandarach prawdy wypisane, krzywdząc wszystkich dookoła i krzywdząc maluczkich. Bo jeżeli to było zło, to po pierwsze powinieneś był pójść i zatroszczyć się o nawrócenie tego, który zbłądził i popełnił zło. Zgodnie z zasadami braterskiego upomnienia. A kiedy ty rozgłaszasz to zło, to ty gorszysz wszystkich dookoła, bo tak może by nie wszyscy wiedzieli, a tak wie cała parafia i cała gmina, bo ty w imię prawdy poszedłeś. Jeszcze raz powtórzę, prawda nie jest wartością absolutną. Są pewne wartości, które są nadrzędne, kiedy się zawiesza konieczność mówienia prawdy. Takie są zasady w teologii moralnej, takie też powinny być w życiu. Różne są te odmiany grzechów języka. To jest plotkowanie. To jest też oczernianie. To jest wiele różnych takich odmian, o których papież też ostatnio w takim dowcipie, skoro papież mówił, to i chyba wikariuszowi, czyli oficerowi najniższego stopnia też wypada powiedzieć zambony tenże dowcip. Opowiadał taką historię, zasłyszałem od pewnego kardynała, pewnej pani, która była bardzo pobożna, mieszkała blisko kościoła. To chyba działo się we Włoszech, o ile dobrze pamiętam. I tak blisko mieszkała, że wręcz widziała z okna swego domu ołtarz w kościele. Ale cała jej aktywność, oprócz tego, że codziennie chodziła na mszę, sprowadzała się do tego, żeby plotkować, żeby obgadywać, żeby obnosić po parafii jakieś głupoty, żeby oczerniać wszystkich dookoła. I kiedy zachorowała bardzo poważnie, poprosiła o to, żeby ksiądz przyszedł do niej z namaszczeniem. Przyszedł, a jakże pomodlił się namaścił, a ona poprosiła, żeby przychodził do niej codziennie z komunią świętą. Na co ów duchowny odpowiedział, nie ma takiej potrzeby, pani ma taki długi język, że dosięgnie do ołtarza. Kiedyś powiedziałem ten dowcip w jakimś mniejszym gronie, to się nie śmiali. Bardzo cieszę się, żeście się uśmiechnęli, bo niektórzy się oburzyli. Ale niestety mamy takich parafian, mamy takich w rodzinie, mamy takich sąsiadów. Natomiast najgorsze już jest, kiedy do tego wszystkiego dołączy się pani przewrotność. Pani przewrotność, która zło nazywa dobrem, a dobro złem. I tutaj na każdym poziomie, i tym najniższym w rodzinach, i w parafiach, ale też i w jakimś, że tak powiem, sensie politycznym i ogólnoeuropejskim, mamy tego przykłady, jak chociażby ta historia najnowsza, oczywiście słabo nagłośniona przez media, no bo to jest poprawność polityczna, która zamyka niektórym usta, a chodzi mi o sprawę Tomiego Robinsona, dziennikarza brytyjskiego, który ośmielił się nagłaśniać w mediach, właściwie przy pomocy bardzo prostych narzędzi mediów społecznościowych, sprawę pewnego gangu gwałcicieli. Niegodziwość niesamowita, ale ten gang gwałcicieli wywodzi się z pewnego kręgu kulturowego i religijnego. Oczywiście też tego nie powiem tutaj z obawy o konsekwencje. Dlatego, że on już konsekwencje ponosi. Zrobiono szybki proces, w godzinę go skazano i zamknięto bodajże na 13 miesięcy. Jeden z publicystów nazwał to morderstwem sądowym, dlatego, że oni go tam zabiją w tym więzieniu, ci właśnie z tych kręgów kulturowych i z tejże grupy wyznaniowej. Za to, że ośmielił się nagłaśniać ich nieprawości, ich niegodziwości. To jest właśnie przykład ogromnej przewrotności, ale niech nasze serca nie będą zasmucone i zalęknione, dlatego że tam, gdzie dzieje się dobro, zawsze będzie też atak. Kiedyś we Włodawie braliśmy udział w marszu dla życia i rodziny. I o dziwo było tak spokojnie. Wszystko odbyło się przy pięknej pogodzie, nie zepsuło się nagłośnienie. Ci, co mieli przemawiać, przemawiali. No nawet pijaka żadnego żeśmy po drodze nie spotkali. Nikt nie szedł pod prąd, nikt nie pluł, nikt nam nie wylał pomyj z balkonu. Mówię, coś jest za spokojnie, coś jest nie tak. Albo nasze dzieło jest nie takie, albo jest cisza przed burzą. I rzeczywiście tak było, bo wojna się rozpętała, ale w internecie dnia następnego. Tam, gdzie dzieje się dobro, tam też będą psy szczekały. Ale idziemy naprzód, dlatego że Bóg jest tym, który szuka człowieka. Nawet jak upadnie, czy przez grzechy języka, czy przez swoją przewrotność, to każdego szuka, tak jak szukał Adama w raju. Najgorsze tylko jest to, kiedybyśmy się zamknęli w tym swoim przekonaniu, że jesteśmy najmądrzejsi, że jesteśmy głosicielami prawdy, wyzwolicielami prawdy całego kraju i Bóg wie kim jeszcze. I uznali, że nie potrzebujemy Pana Boga. O takim grzechu najpoważniejszym mówi dzisiaj Jezus, że wszystkie bluźnierstwa, wszystkie niegodziwości, wszystkie świństwa będą odpuszczone, ale jak ktoś zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, to znaczy zamknie się na natchnienia do nawrócenia płynące od Ducha Świętego, to temu wybaczone nie będzie. Nie dlatego, że Bóg jest zły, tylko na Jego własne życzenie. Ale na szczęście, tak jak Bóg szukał Adama, szuka i nas, byśmy się nawrócili, byśmy przestali pleść i, broń Boże, nie byli przewrotni, bo to najgorsze, co może spotkać nasze serce. Amen.